Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Platforma Obywatelska, KOT i Nowoczesna wspólnie protestowały w niedzielę przed sądami w Polsce.
Podczas manifestacji pod hasłem Suweren mówi nie, jej uczestnicy wyrażali sprzeciw wobec propozycji prezydenta Andrzeja Dudy dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego.
Organizatorzy protestów wskazują, że zapisy ustaw łamią konstytucję, naruszając trójpodział władzy poprzez zwiększenie wpływu polityków na funkcjonowanie sądów.
Działanie totalnej opozycji jest niezrozumiałe dla pozostałej części sceny politycznej, która jest gotowa do debaty nad skierowanymi we wtorek do Sejmu projektami prezydenta.
Wiceminister Obrony Narodowej Michał Dworczyk mówi, że protesty to kolejny dowód, że Platforma Obywatelska nie ma propozycji merytorycznych i nie chce dyskutować.
Czwarty artykuł Konstytucji jasno określa. Są trzy władze, ale podległe suwerenowi, a suweren nie ma żadnego absolutnie przełożenia na sądy. Dlatego chcemy mieć sędziów pokoju, którzy mają być wybierani, i coraz więcej ludzi o tym mówi, wybierani w wyborach społecznych, gdzieś tam na poziomie powiatu na przykład. I chcemy mieć ławników w Sądzie Najwyższym.
Poseł Marek Jakubiak z Kukiz 15 zwraca uwagę, że PO zmieniła stanowisko w sprawie działań prezydenta Andrzeja Dudy.
Przecież oni popierali jeszcze niedawno i 3/5 popierali. Mówili, że bardzo dobrze, że prezydent zawetował ustawy. Bardzo dobrze, że pan minister Ziobro nie będzie decydował we wszystkich sprawach. Aż tu nagle temat im się skończył, trzeba go wywołać na nowo. I dzisiaj ze zdumieniem w programie usłyszałem, że oni na nowo zaczynają tą samą retorykę. Nie, bo nie. Na pytanie dlaczego? Nie, bo nie. Bo się kiedyś wybierali tak, a teraz będą wybierał, Sejm będzie wybierał. Otóż konstytucja nie określa, jak mają być wybrani, a to znaczy, że ustawodawca to musi zrobić. No ja myślę, że Platforma Obywatelska idzie w bardzo złym kierunku. Dla siebie oczywiście. Mnie to cieszy. Ja jestem w parlamencie na znak protestu przeciwko właśnie tym ludziom. I prawdę mówiąc widzę wyraźnie, że oni już wyciągają z szaf mogą i idą w kierunku samounicestwienia.
PO, Nowoczesna i KOT protestowały wcześniej także przeciwko zaproponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość ustawom o KRS-ie i Sądzie Najwyższym, które prezydent Andrzej Duda zawetował. To właśnie w ich miejsce prezydent przedstawił własne, zawierające niektóre propozycje klubów parlamentarnych.
Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza m.in. możliwość wniesienia do Sądu Najwyższego skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu, zapis, by sędziowie Sądu Najwyższego przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwością wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania.
Projekt prezydenta ustawy o KRS zakłada m.in. wybór nowych członków KRS-u większością 3/5 głosów w Sejmie. Kandydatów na członków KRS-u, sędziów, mogłyby zgłaszać Sejmowi tylko grupa co najmniej 2000 obywateli oraz grupa co najmniej 25 czynnych sędziów.
To jeden z kamieni milowych rozliczania PRL w Polsce. Tak o obniżeniu emerytur byłym esbekom powiedział Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.
Od niedzieli 39 tysięcy funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL-u będzie otrzymywało świadczenia, które nie przekroczą średniej wypłacanej przez ZUS. Emerytura nie przekroczy więc 2100 zł brutto, renta 1600 zł, renta rodzinna 1800 zł. Wcześniej najwyższe świadczenia sięgały ponad 20 tysięcy złotych.
Zmiana wzbudza powszechne oburzenie wśród byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL. Możliwe, że duża ich część skorzysta z możliwości i odwoła się od decyzji w sądzie.
Doktor Jerzy Bukowski mówi, że jeśli dziś oddajemy hołd opozycjonistom z czasów PRL, to musimy odbierać przywileje tym, którzy ich prześladowali i łamali im życie.
I w związku z tym, no chociaż taka satysfakcja może być dla tych biednych opozycjonistów, że prawdopodobnie część tych 400 zł, czy może całość tej kwoty, jaką oni dostają, w tej chwili będzie zabierana nie tyle ze Skarbu Państwa, co z tych właśnie emerytur, tych, którzy ich prześladowali. To jest właśnie piękny przykład sprawiedliwości dziejowej, właściwie prowadzonej polityki historycznej, mądrego rozliczania przeszłości i kultywowania narodowych imponderabiliów. Oby tak było również w innych dziedzinach.
Przedstawiciel środowiska kombatantów i osób represjonowanych zwraca uwagę na potrzebę odebrania orderów Virtuti Militari i Orła Białego komunistycznym zbrodniarzom.
W październiku Sejm zajmie się projektem ustawy o rynku mocy, jak poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. Obecnie dobiegają końca uzgodnienia jej zapisów z Komisją Europejską.
Ustawa dotyczy odpowiedniego zaopatrywania odbiorców w najbliższych latach i kontraktowania rezerw energii.
A chodzi o odpowiednie zbilansowanie mocy pozyskiwanej z konwencjonalnych oraz odnawialnych źródeł wraz z obowiązkiem niektórych podmiotów do jej dostarczania w tak zwanych okresach zagrożenia.
W ostatnim czasie prace nad ustawą o rynku mocy nie zostały podjęte, a ich wznowienie zapowiedziano po osiągnięciu porozumienia z Komisją Europejską, między innymi w sprawie zróżnicowania przyszłych opłat.
Minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreślił, że nowe przepisy z jednej strony zapewniają bezpieczeństwo energetyczne przy jednoczesnym większym wykorzystaniu energii odnawialnej.
Nie są to duże obciążenia, a one dają nam gwarancję bezpieczeństwa energetycznego i także taką gwarancję, że będziemy mogli z punktu widzenia tego bezpieczeństwa spokojnie wprowadzić pewną ilość różnych odnawialnych źródeł energii w pełnej gamie. I to się znajduje w naszym programie, który dzięki rynkowi mocy będziemy mogli wdrożyć, bo już w tej chwili głośno było w niektórych latach, że nam tak zwany blackout groził. Więc musimy w sposób racjonalny bronić się przed tego typu rzeczami i pewne rzeczy wychodzić do przodu.
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Energii, płatności z tytułu rynku mocy zaczną obowiązywać od 2021 roku. Wcześniejsze wdrożenie przepisów ma natomiast zapewnić odpowiednie zakontraktowanie producentów energii.
Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz rozpoczął w niedzielę wizytę na Bałkanach. Spotka się tam ze swoimi odpowiednikami z Chorwacji, Czarnogóry i Albanii.
W niedzielę po przylocie do Chorwacji Antoni Macierewicz odwiedził sanktuarium maryjne Maria Bistrica, miejsca 25. jubileuszowej pielgrzymki wojska i innych służb mundurowych.
Następnie polski minister obrony spotkał się ze swoim chorwackim odpowiednikiem. Po rozmowach Antoni Macierewicz przypomniał, że oddział chorwackiego wojska od października będzie brał udział w batalionowej grupie bojowej w Polsce. To oznacza, jak wyjaśnił minister, że będzie wzmacniał on siłę obronną wschodniej flanki NATO.
To dla nas niesłychanie ważne i można by powiedzieć, że ten wkład Chorwacji we wspólną obronę jest niesłychanie istotny, ale już podczas pierwszych naszych rozmów narodziła się nowa inicjatywa, którą będziemy uszczegóławiali w najbliższych rozmowach, podjęcia dalej idącej współpracy, być może wspólnego oddziału, być może innego sposobu umocnienia i pogłębienia naszej współpracy ściśle wojskowej.
Wicepremier minister obrony Chorwacji Damir Krstičević poinformował, że chorwacki pododdział, który wejdzie w skład natowskiej grupy, zostanie rozmieszczony w Polsce w ciągu 15 dni i będzie liczył 80 żołnierzy.
W poniedziałek w programie wizyty są rozmowy w Ministerstwie Obrony. Z Chorwacji szef MON uda się do Czarnogóry, a stamtąd do Albanii.
W Katalonii, regionie autonomicznym na północnym wschodzie Hiszpanii, odbyło się referendum niepodległościowe.
Madryt podkreśla, że głosowanie było nielegalne i jest nieważne. Funkcjonariusze policji w niedzielę wkroczyli do wielu lokali wyborczych, konfiskując urny oraz karty wyborcze. W efekcie rząd Katalonii dopuścił drukowanie własnych kart.
W kilku miejscach doszło do przepychanych uczestników referendum z policją. Tym, którym udało się wejść do lokali, odpowiedzieli oni na pytanie, czy chcesz, aby Katalonia została niepodległym państwem w formie republiki.
Katalonia jest uważana za najbogatszy region Hiszpanii, który wpłaca największe daniny do wspólnego budżetu. Zwolennicy secesji chcą z tym zerwać.
Profesor Cezary Taraja z Katedry Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych na KUL zwraca uwagę, że w ostatnich latach proces niepodległościowy wpływał niekorzystnie na procesy gospodarcze w tym regionie. Zauważa, że wielki kapitał wycofał się z Katalonii do Madrytu.
Dzisiaj już nie Barcelona, ale Madryt jest głównym ośrodkiem gospodarczym i finansowym w Hiszpanii. Właśnie tam nawet w ostatnich miesiącach przenosiły swoje siedziby bardzo duże i znaczące podmioty gospodarcze. Poza tym pamiętajmy również, że Katalonia jako ta wspólnota autonomiczna odrębna jest regionem bardzo zadłużonym. Ten budżet kataloński jest, to są miliardy euro. prawda, które zalega Katalonia wobec Madrytu. Także tutaj sytuacja ta gospodarcza wcale nie jest tak różowa i to wcale nie jest oczywiste, że Katalonia zyskałaby, prawda, pod względem finansowym czy gospodarczym na tym opuszczeniu Hiszpanii.
To nie pierwsze referendum niepodległościowe w Katalonii. W 2014 roku takie głosowanie przeprowadził rząd Artura Masa. Plebiscyt został uznany przez hiszpański Trybunał Konstytucyjny za nielegalny.
Hiszpania jest monarchią parlamentarną. W jej skład wchodzi 17 wspólnot autonomicznych, które mają swoje rządy i parlamenty. Regiony decydują m.in. o kwestiach szkolnictwa czy podatków.
Ojciec Święty Franciszek udał się w niedzielę na północ Włoch. Papież złożył wizytę w Cesenie i Bolonii. Okazją do tego były 300. rocznica urodzin Piusa VI oraz diecezjalny kongres eucharystyczny.
Biskup Rzymu spotkał się na południowej modlitwie Anioł Pański w Bolonii z przedstawicielami świata pracy, bezrobotnymi i związkowcami.
W krótkim przemówieniu papież zwrócił uwagę na problem bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży. Jak mówił, to rzeczywistość, do której nie można się przyzwyczaić. Przestrzegł przed traktowaniem jej jako jedynie statystykę.
Ojciec Święty zauważył też, że kryzys gospodarczy, który ma wymiar europejski i globalny, jest również kryzysem etycznym, duchowym i humanitarnym. Jak tłumaczył, u jego podstaw tkwi zdrada dobra wspólnego.
È necessario quindi togliere centralità alla legge del profitto.
Konieczne jest usunięcie centralnego usytuowania prawa zysku i przypisanie go sobie i dobru wspólnemu, ale aby takie centralne miejsce było realne, skuteczne, a nie tylko proklamowane słowami, konieczne jest zwiększenie możliwości godnej pracy. Jest to zadanie, które należy do całego społeczeństwa. Na tym etapie w sposób szczególny cały organizm społeczny w jego różnych elementach jest wezwany do podjęcia wszelkich starań, aby praca, która jest podstawowym czynnikiem godności, była troską centralną.
Następnie ojciec Święty Franciszek odmówił ze zgromadzonymi modlitwę maryjną.
Papież podczas pobytu w regionie Emilia-Romagna spotkał się także z uchodźcami, więźniami oraz światem akademickim. Ponadto następca świętego Piotra rozmawiał z kapłanami oraz osobami zakonnymi. Ostatnim punktem papieskiej wizyty była msza święta, sprawowana na stadionie miejskim w Dal Ara.
Była to 19. podróż ojca świętego Franciszka po ziemi włoskiej.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.